Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o możliwościach leczenia i rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa, jakie mogą być objawem choroby, która może mieć umiejscowienie w różnych tkankach i narządach, również odległych od kręgosłupa. W międzynarodowych statystycznych klasyfikacjach chorób i problemów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się kilkadziesiąt problemów zdrowotnych mogących prowadzić do dolegliwości bólowych pleców. Nie mogą być to nie tylko zmiany zwyrodniowe kręgosłupa czy choroby krążków międzykręgowych, lędźwiowych, ale innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych, ale inne określone przemieszczanie krążków międzykręgowych, a także niestabilność kręgosłupa, choroby korzeni nerwów rdzeniowych, zespoły korzeniowe, rwa kulszowa z zespołem lędźwiowo-krzyżowym, ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, inne bóle grzbietu, nieokreślane bóle grzbietu, bóle pleców, dysfunkcja segmentarna i somatyczna, inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, czy też uporczywe, psychogenne bóle grzbietu. Jak widać z tej wyliczanki międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, w pojęciu zespołów bólowych kręgosłupa jest wiele zawartych jednostek chorobowych, na których wspólnym objawem jest ból jednego lub kilku odcinków kręgosłupa. Chorzy z zespołami bólowymi są leczeni przez różnych lekarzy, nie tylko rodzinnych, ale lekarzy różnych specjalności, ortopedii, reumatologii, neurochirurgii, także rehabilitantów, fizjoterapeutów i osteopatów. Te różne jednostki chorobowe z jednym głównym objawem, jakim są dolegliwości bólowe, stanowią poważny problem interdyscyplinarny, a wysoka zachorowalność, co podkreślane jest w piśmiennictwie, świadczy o jego powadze z punktu widzenia socjoekonomicznego. W dzisiejszym programie przedstawię wiele wytycznych, jakie rekomendowane są przez organizacje lekarskie. Zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z najczęściej rozpoznawanych, jak napisano, chorób układu kostno-stawowego, najczęstszą zgłaszaną dolegliwością w badaniach populacyjnych oraz drugą przyczyną absencji chorobowej, do tego najczęstszą przyczyną niezdolności do wykonywania pracy zawodowej, stanowiąc jeden z głównych powodów niesprawności fizycznej osób poniżej 45 roku życia. Dolegliwości najczęściej, gdyż w 80% przypadków dotyczą kręgosłupa lędźwiowego, w 18% kręgosłupa szyjnego i najrzadziej w około 2% przypadków dotyczą kręgosłupa piersiowego. Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, tak zwane bóle krzyża, określane skrótem od terminologii angielskiej low back pain, skrótem LBP, odnoszą się do skomplikowanego szeregu dolegliwości umiejscowionych głównie w okolicy lędźwiowej, ale także lędźwiowo-krzyżowej, krzyżowo-biodrowej, czasem z promieniującymi bólami do kończyn dolnych. Ze względu na charakter dolegliwości podzielono je na ból ostry, który trwa 6 tygodni, ból podostry, którego czas trwania jest określany na 7 do 12 tygodni i ból przewlekły więcej niż 12 tygodni. Podnoszony w literaturze jest przegląd piśmiennictwa dotyczącego kosztów związanych z leczeniem bólu krzyża w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach takich jak Australia, Belgia, Japonia, Korea, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, które pokazały, że największy odsetek bezpośrednich kosztów medycznych dla bólów krzyża stanowiły fizykoterapia, dalej opieka szpitalna, leczenie farmakologiczne, podstawowa opieka zdrowotna, opieka ambulatoryjna, diagnostyka obrazowa. W Stanach Zjednoczonych całkowity koszt związany z leczeniem bólu krzyża przekraczają 100 miliardów dolarów rocznie i są drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności dotykającą około 7,6 miliona osób. Wysoka zachorowalność, nawrotowość i mała skuteczność terapeutyczna bólów krzyża, jak również koszty skłaniają do szukania efektywnych i powodujących jak najmniej działań niepożądanych metod leczenia oraz upowszechniania zasad i działań profilaktycznych tego schorzenia. Skala zjawiska bólów krzyża w populacji dorosłych do dziś niestety nie została precyzyjnie określona, a badania epidemiologiczne bólu krzyża wskazują na znaczną niejednorodność ograniczającą możliwość porównywania i gromadzenia danych, a tak duże rozbieżności wynikają z różnic w definicjach tej dolegliwości. Z danych epidemiologicznych wynika, że 50-80% populacji ma lub będzie miało w czasie swojego życia pojedynczy ból krzyża i to bez względu na status społeczny. Badania wykazały, że częstość występowania bólu krzyża jest największa w trzeciej dekadzie życia, wzrasta z wiekiem do 60-65 roku życia, a następnie stopniowo maleje. Znacznie częściej na te dolegliwości skarżą się kobiety niż mężczyźni. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że w ostatnich latach obserwowana jest rosnąca częstość występowania tej dolegliwości także w Polsce, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Notuje się regularny wzrost liczby chorych hospitalizowanych z powodu bólu, który występuje niezależnie od wieku badanych. Do tego szacuje się, że tylko 15% wszystkich bólów krzyża spowodowanych jest konkretną chorobą, gdzie wymienione są takie jak stenoza, czyli zwężenie kanału kręgowego, zapalenie kości szpiku kostnego, choroba Pagetta, zespół regresji ogonowej, ogon koński, gruźlica, o lokalizacji kręgosłupowej, złamania, zespół Dewika, reumatoidalne zapalenie stawów, artropatia neurogenna i inne, natomiast pozostałe, określane na 85%, jako niespecyficzne bóle krzyża, podczas gdy objawowe, czyli specyficzne bóle krzyża, mają wykrywalną przyczynę, taką jak urazy, złamania, infekcje, niezakaźne zapalenie choroby nowotworowe i wady rozwojowe. Diagnozowanie niespecyficznych bólu krzyża nie mają tych objawów korzeniowych, zmian w odruchach ani zaburzeń czucia, choć mogą występować zmiany zwyrodniowe kręgosłupa u tych osób, ale może także nie być żadnych zmian radiologicznych. Obecność zmian zwyrodniowych w kręgosłupie ma nie tłumaczyć wystarczająco patogenezy bólu, dlatego brane są pod uwagę dodatkowe komponenty patomechanizmu występujące w poszczególnych chorych i wymieniane są takich jak napięcie mięśni, czyli udział mięśni poprzecznie prążkowanych, nerwów i psychiki. W ramach programu National Spine Network, który jest prowadzony w Stanach Zjednoczonych, określono najczęstsze rozpoznania wśród pacjentów leczonych z powodu zespołów bólowych kręgosłupa, gdzie były wymieniane. Najczęstsza to jest przepuklina dysku, dalej zespół wąskiego kanału kręgowego, choroba zwyrodniowa kręgosłupa. U większości osób z epizodem ostrego bólu krzyża ból ustępuje zwykle w ciągu pierwszych 2 tygodni, a u około 80-90% w ciągu 6 tygodni, niezależnie od rodzaju leczenia, jedynie u 5% chorych ból występuje dłużej, przechodząc w przewlekły. Choroba ta ma charakter nawrotowy z występowaniem naprzemiennie epizodów zaostrzeń i okresów remisji, a każdy rzut bólu krzyża zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. Wiele czynników środowiskowych i osobistych wpływa także zarówno na początek, jak i przebieg bólów krzyża i do tego zgłaszane są takie czynniki ryzyka rozwoju choroby, jak zaawansowany wiek, płeć żeńska, czynniki etniczne, czynniki wrodzone, uwarunkowania genetyczne, nieprawidłowa biomechanika stawu, nadwaga, otyłość, palenie tytoniu, wykonywany zawód, podejmowana aktywność fizyczna, duża masa kostna, także poziom hormonów. Także uwarunkowania psychospołeczne, niski poziom wykształcenia, stres i lęk, depresja, niezadowolenie z pracy, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, niski poziom wsparcia społecznego w miejscu pracy i złe warunki psychosocjalne. Dodatkowo wskazują badania także na osobowość człowieka, która wpływa na wszystkie aspekty zachowań powiązanych z bólem oraz na sposób reagowania. Wykazano, że osoby z przewlekłym bólem krzyża są bardziej narażone na występowanie zaburzeń psychicznych w porównaniu z resztą społeczeństwa. Chorzy często unikają wykonywania codziennych czynności, także obowiązków zawodowych czy aktywności fizycznej, co daje im poczucie ochrony przed nasileniem bólu, co oczywiście nie jest prawdą i za chwilę opowiem o diagnostyce. Postępowania diagnostyczne według wytycznych z 2012 roku określa, że najważniejsze przede wszystkim dla lekarza jest wstępna ocena subiektywnego bólu, stan czynnościowy, wywiad, obecny stan, historia medyczna chorego oraz obecność lub brak czerwonych flag. Czerwona flaga to przede wszystkim cechy kliniczne obserwowane w historii medycznej chorego i badaniu fizykalnym, które mogą wskazywać na poważną patologię kręgosłupa i wymagają dalszych badań, dlatego warto wiedzieć o podobnych objawach i przedstawiać je w czasie prowadzonego wywiadu lekarskiego. Określane przez lekarzy czerwone flagi obejmują objawy ogona końskiego, ryzyko nowotworów złośliwych i chorobę nowotworową, którą pacjent przeszedł w przeszłości, ale także takie jak niewyjaśniona utrata wagi, gorączka bez znanej przyczyny, utrata kontroli pęcherza moczowego i jelita grubego, złamania kręgosłupa, promieniujący ból poniżej kolan, brak poprawy bólu krzyża po 4-6 tygodniach, bardzo silny ból nocny i ból spoczynku. Dodatkowo ocena kliniczna powinna obejmować również psychospołeczne czynniki ryzyka, takie jak związek między wysokimi wymaganiami w środowisku pracy, brakiem satysfakcji, stresem, a objawami choroby. Grupa Międzynarodowa Ekspertów w 2009 roku, powtórzona zresztą w 2012, opracowała przewodnik w zakresie podkategorii społecznych czynników ryzyka, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz zaproponowała ich eliminowanie za pomocą identyfikowania również flag. Termin żółte flagi oznacza czynniki indywidualne i został użyty dla określenia psychospołecznych czynników prognostycznych dla rozwoju niepełnosprawności po wystąpieniu bólu mięśniowo-szkieletowego. Identyfikacja żółtych flag we wczesnych badaniach przesiewowych ma skłaniać do zastosowania wytycznych interwencyjnych wtórnej profilaktyki. Z kolei niebieskie flagi są czynnikami ryzyka zachorowania w miejscu pracy, a czarne – czynnikami ryzyka, które mogą obejmować problemy społeczne, rodzinne oraz organizacyjne. W diagnostyce niespecyficznego bólu krzyża według wytycznych obecnie zaleca się u chorych w okresie ostrym i podostrym zmniejszenie albo wyeliminowanie radiologicznych badań obrazowych, w tym radiogramów przeglądowych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, także scyntygrafii kości i dyskografii, wychodząc z założenia, że większość, czyli 85-90% to niespecyficzne bóle krzyża. Obrazowanie powinno być zalecone w przypadku potencjalnych czerwonych flag, które wymagają dalszych badań i obejmują od 10 do 15% całej populacji z bólem krzyża. Podobne wskazania zawarto w wytycznych dotyczących rozpoznawania i leczenia bólu krzyża, w których za celowe uznaje się wykonywanie badań radiologicznych jedynie w przypadku pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do zabiegów operacyjnych. Badania diagnostyczne kręgosłupa zaleca się wówczas, gdy ból narasta mimo leczenia i u chorych powyżej 50 roku życia, w których ból pojawił się po raz pierwszy. W Polsce także, zdaniem niektórych badaczy, nadużywa się badań diagnostycznych, które nagminnie wykonywane są bez uzasadnienia lub pod naciskiem chorego, zwiększając niepotrzebne koszty leczenia, na co ostatnio zwraca się szczególną uwagę. W postępowaniu diagnostycznym w okresie ostrym w standardach i zaleceniach niektórych badaczy nie zaleca się wykonywania jakichkolwiek badań diagnostycznych u chorych poniżej 50 roku życia, jeśli nie ma objawów neurologicznych ze strony korzeni nerwowych, a wywiad nie wskazuje na złamanie, chorobę nowotworową albo inną, której objawem może być ból krzyża. I za chwilę opowiem o dalszych wytycznych. Autorzy wytycznych Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia systemowych korekt istniejących w modelu opieki zdrowotnej nad chorymi z bólami krzyża. Obecnie leczenie w tej grupie osób odbywa się głównie przez farmakoterapię lub przez skierowanie do poradni specjalistycznej. Wybór metody leczenia powinien odbywać się zgodnie z aktualnymi dowodami i zaleceniami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Leczenie fizjoterapeutyczne bólu krzyża według wspomnianych wytycznych powinno opierać się na prostej ocenie palpacyjnej, na podstawie której należy ustalić strategię fizjoterapeutyczną w oparciu o masaż, fizykoterapię, gdzie wymieniana jest elektroterapia, terapia światłem, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne, kinezyterapia, która obejmuje terapię manualną, używanie trakcji, konkretne ćwiczenia fizyczne oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Wymieniony jest niski gorset i kula inwalidzka. Autorzy proponują zachęcanie pacjenta do samoleczenia przez podanie prostych instrukcji dotyczących samodzielnego masażu, dalej autofizykoterapii. Wymieniane są kompresy ciepłym i zimnym, stosowanie maści, środków przeciwbólowych lub niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wymieniana jest także ledoterapia, prądy TENS, sole do kąpieli, wkładki perłowej lub ozon, korzystanie z sauny i kąpieli, magnetyczny materac oraz samodzielne wykonywanie prostych ćwiczeń ruchowych w domu. Takie podejście ma na celu zwiększenie odpowiedzialności chorego za leczenie swoich dolegliwości z zapobieganiem nawrotom. Szczególnie nacisk położono na fizykoprofilaktykę w postaci szeroko rozumianej edukacji, dostępności gotowych rozwiązań, wyboru działań fizykoterapeutycznych, które mogą być wykonywane przez chorego w domu. Nieinwazyjne zalecenia terapeutyczne obejmują interwencje niefarmakologiczne w postaci, jeszcze raz powtarzam, samodzielnych ćwiczeń, zaopatrzenia ortopedycznego, terapii manualnej, w tym akupunktury, elektroterapii, terapii psychologicznej, połączonych programów fizycznych i psychologicznych oraz programu powrotu do pracy, także interwencje farmakologiczne. Nowe dowody wskazują, że tai chi ma niską siłę dowodu, a redukcja stresu opartego na uważności, podpowiadam, że jest to medytacja, mają umiarkowaną siłę działania w przewlekłym bólu krzyża. Zostały wzmocnione wcześniejsze ustalenia dotyczące skuteczności jogi, która według opinii ma umiarkowaną siłę dowodu. Potwierdzono skuteczność terapii ruchem, czyli kinezyterapii. Potwierdzono także terapie psychologiczne, rehabilitację wielodyscyplinarną, terapię manualną, masaż dla przewlekłego bólu krzyża o sile dowodów od niskiej do umiarkowanej. Akupunktura jest skuteczna w ostrym bólu krzyża i oceniana jest jako niska siła dowodu. Istnieje niewiele dowodów na poparcie użycia najbardziej pasywnych terapii fizycznych, takich jak terapia interferencyjna, diatermia krótkofalowa, trakcja, ultrasonografia, tapping i elektryczna stymulacja mięśni. Wyjątek stanowi powierzchowne ciepło i laseroterapia. Według badaczy konieczne są dalsze badania w celu zidentyfikowania skutecznych, niefarmakologicznych metod leczenia bólu krzyża. Wytycznych, powtarzam, rekomendowane są jeszcze dodatkowo, oprócz kinezyterapii i zaopatrzenia ortopedycznego, autoterapia i edukacja. Autorzy zalecają leczenie fizjoterapeutyczne poprzez m.in. zabiegi elektroterapeutyczne za pomocą prądów, galwanizacji, jonosfery, prądów diadynamicznych, terapii światłem, wymieniana jest lampa Solux, bioptron, ledoterapia i termoterapia, czyli okłady. Współczesne kierunki rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. W przeglądzie systematycznym jest przede wszystkim leczenie ciepłem albo zimnem oraz ultradźwięki, magnetoterapia, magnetostymulacja, jednak szczególnie zalecane są powierzchowne ciepło i laseroterapia niskiego poziomu. Wytyczne nie zalecają stosowania akupunktury, podawania kortykosterydów do przestrzeni nadtwardówkowej, iniekcji dostawowych sterydów, miejscowych blokad nerwów zaopatrujących stawy międzywyrostkowe, iniekcji w okolice punktów tłustowych, toksyny botulinowej, odnerwienia stawów międzywyrostkowych za pomocą fal radiowych, wewnątrzdyskowych zabiegów z użyciem fal radiowych, także z użyciem energii termicznej, zabiegów, które uszkadzają zwoje korzeni grzbietowych za pomocą fal radiowych oraz stymulacji rdzenia kręgowego. Nie zaleca się iniekcji wewnątrzdyskowych ani proloterapii. W podstawowym planie leczenia bólów krzyża zaleca się przede wszystkim aktywny styl życia oraz ostrożne, odpowiedzialne stosowanie opioidów, niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz przeciwdepresyjnych. Wytyczne nie zalecają w bólach krzyża terapii zimnem, natomiast rekomendują stosowanie ciepła w ogłodzeniu bólu, a także według wytycznych z 2012 roku opublikowano zalecenia oparte na dowody dotyczące oceny i leczenia ostrych objawów oraz podostrego bólu krzyża i reprezentatywna grupa międzynarodowych twórców sformułowała jasne, pragmatyczne zalecenia, nadając im jednocześnie siłę rekomendacji w trzech kategoriach: wysokiej jakości, umiarkowanej i niskiej jakości oraz jakości życia związanej ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, leczenia ostrych i podostrych objawów. Pozostanie aktywnym oraz kontynuowanie codziennych zajęć, łączenie z aktywnością zawodową w granicach dozwolonych przez objawy. Leczenie w łóżku ma być nieskuteczne i nie powinno być zalecane, natomiast zalecana jest edukacja. Ćwiczenia fizyczne zalecane są w celu zapobiegania nawrotom bólu. Ćwiczenia fizyczne zalecane są także w leczeniu podostrego bólu krzyża. Ciepło powinno być stosowane w celu łagodzenia bólu, a terapia manualna powinna być stosowana we wczesnej fazie bólów. Wskazane jest ostrożne, odpowiedzialne używanie leków opioidowych. Środki zwiększające mięśnie mogą być stosowane jako opcja leczenia ostrego bólu krzyża, ale możliwe są oczywiście efekty uboczne i to nie tylko po tych lekach, ale niesterydowych lekach przeciwzapalnych, które mogą być stosowane krótkoterminowo. Niesterydowe leki przeciwzapalne, jak już wielokrotnie mówiłam, należy stosować ostrożnie do miesiąca. Można je łączyć również z dostosowaniem do stanowiska pracy, wykorzystując do tego celu podstawowe zasady ergonomii. Istotne jest również znaczenie pomocy psychospołecznej jako pozytywnego nastawienia do aktywności fizycznej i profilaktyki przewlekłego bólu krzyża. Wśród osób z zespołami bólowymi kręgosłupa panuje przekonanie, że aktywność fizyczna, jak już mówiłam, zwiększy albo pogorszy ból, co powoduje obawy przed ćwiczeniami fizycznymi. Wyniki badań dowodzą wpływu ćwiczeń fizycznych na skuteczność leczenia i korzystne efekty lecznicze u chorych z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Istnieją również dowody naukowe na to, że ćwiczenia fizyczne powinny być zalecane w celu zapobiegania nawrotom bólów krzyża. Chorzy, którzy wykazują strach przed aktywnością fizyczną, powinni być informowani o potencjalnej szkodliwości braku ruchu. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu właściwie nie tylko powiedzieć ogólnie o wytycznych i rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.